Mam nadzieję, że pomimo tej delikatnego przestawienia zegarków jesteśmy w stanie skupić się, jesteśmy w stanie wykrzesać coś z siebie, odrobinę uwagi, a ja postaram się zrobić to najlepiej, jak umiem, żebym został dobrze odebrany. Tytuł mojego kazania jest troszkę enigmatyczny, szersza perspektywa, ale pozwólcie, że nawiążę do tego tytułu za chwilę. Najpierw chciałem zacząć od historii. Chciałem zacząć od historii pewnego gościa. Pewnego człowieka, historia jego życia, jego działalności na ziemi zapisana jest w drugiej księdze królewskiej od rozdziałów 2 do 13. I jest to pewien prorok, Elizeusz. Na podstawie pewnego wydarzenia z jego życia będę chciał pokazać i jego wpływu na inne osoby, będę chciał pokazać, że Bóg oczekuje, abyśmy poszerzyli trochę swoją perspektywę. Historia, którą chciałem opisać, jest dość długa, więc ja pozwolę sobie troszeczkę skrócić tę historię i opowiedzieć ją, tą jej pierwszą część. Elizeusz był prorokiem. Elizeusz był prorokiem powołanym przez Eliasza i około 6 lat był jego uczniem. A potem, jak Eliasz już umarł, został zabrany, to Elizeusz służył na ziemi około 60 lat. I Elizeusz był bardzo oddany Bogu. Miał też niesamowity charakter, który możemy obejrzeć, który możemy poznawać w tych rozdziałach, które są zapisane właśnie w tej księdze. Ja zachęcam was, żebyście prześledzili, jeśli dawno tego nie robiliście, prześledźcie sobie historię Elizeusza, jego oddania, jego pasji, którą ma. Niesamowite cuda czynił. Niesamowite cuda, które były bardzo podobne do cudów, które kilkaset lat później czynił sam Pan Jezus. Jego oddanie dla Boga, jego gorący charakter, jego ostry charakter, taki gotowy, by pójść na całego, oddaje nawet historia jego powołania przez Eliasza. Ona jest jedyny fragment, którym wspomina o Elizeuszu jego historię, taki jakby biograficzny fragment, który jest w pierwszej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale. I on opisuje, jak Eliasz przechadzał się i zobaczył Elizeusza i Pan mu powiedział, aby powołał Elizeusza. Więc Eliasz przyszedł i zarzucił płaszcz jako taki symbol powołania, że wzywam cię, Elizeuszu, bądź moim uczniem. No i Elizeusz był akurat wtedy w trakcie jakiejś czynności. Był zajęty oraniem pola. 12 zaprzęgów było. Był zajęty bardzo, że tak powiem, mocno zaangażowany w to. Były tam jakieś woły, on orał pole i spytał tylko, czy może pożegnać się z mamą i tatą. Pójdę za tobą, ale czy mogę pożegnać się z mamą i tatą? Eliasz mu mówi, no kolego, ale ja cię wzywam. Idziesz czy nie? No to Elizeusz, jakby niejako urażony trochę tą sytuacją, w swoim gorliwym dla Boga i dla Eliasza charakterze i pragnieniu zostania ucznia, wybija wszystkie swoje woły, pali ten pług, którym orał to pole, składa ofiary z tych wołów, gotuje to, daje swoim ludziom i mówi, dobra, to ja idę. Idę, zostawiam wszystko. W tym momencie. To, co robiłem. Moje woły, moje pole, mój pług. Cyk, nie ma. Idę za tobą. Będę z tobą służyć. I ta gorliwość, ta pasja, którą ma, później odzwierciedlana jest w tych historiach, które możemy czytać w drugiej Księdze Królewskiej. Nazwalibyśmy go kozakiem dzisiaj. Takim kozakiem, który naprawdę czynił wielkie rzeczy. Czy wiecie, czy zdajecie sobie sprawę, czy pamiętacie taki szczegół, że Elizeusz to jedyny człowiek oprócz Jezusa Chrystusa, ale Jezus zmartwychwstał, a Elizeusz nie. Ale Elizeusz, jest opisana historia, kiedy uczynił cud po swojej śmierci. To też jest w ogóle świetna historia. Jak Elizeusz już zmarł, jego czas na ziemi się skończył, jest napisane o nim, że zmarł na chorobę, na którą miał umrzeć, to go pochowali. A że to były burzliwe czasy, w kolejnym roku odbywał się jakiś pogrzeb. I w trakcie tego pogrzebu na tą osadę, czy na to miasto najechał wróg. I nie było czasu, żeby pogrzebu dokończyć. Więc, za przeproszeniem, wzięli to ciało, wrzucili do grobu i uciekli. Ale okazało się, że w tym grobie były kości Elizeusza. I jak tylko ciało zetknęło się z kościami Elizeusza, to ten gościu wstał i ożył. Niesamowita sprawa. Niesamowita sprawa. Elizeusz nazywany jest tam prorokiem, ale jest też nazywany mężem Bożym. Myślę, że za tym stwierdzeniem stoi wielka, wartość, którą wykazywał Elizeusz w swojej gorliwości, w swojej relacji z Bogiem. W swojej gorliwości do też dla Boga, do czynienia cudów. On po prostu zaangażował się w to na 100%. A historia, o której chciałbym dzisiaj nawiązać, to historia, która jest opisana w 4 rozdziale. I tam jest taka historia, w której Elizeusz podróżował, docierał do różnych ludzi, podróżował i w pewnym mieście to miasto nazywało się Szunem. Chyba tak się odmienia to miasto. I mieszkała tam pewna bogata kobieta ze swoim mężem. Już byśmy nazwali ją w podeszłym wieku. I postanowiła ona, jako jest to jakiś przywilej był w tamtych czasach, ugościć Elizeusza u siebie w domu. I jakoś tak się zakumplowali, tak zatrybiło między nimi, pewnie wspaniałe rozmowy, wiele rzeczy, wiele modlitw, wiele ciekawych rzeczy, że od tej pory, jak ona go ugościła, gdy Elizeusz tylko był w tych okolicach, w Szunem, zawsze przebywał u niej. Zawsze tam nocował, zawsze tam jadł jakiś posiłek. Mieli ten wspólny czas takiej relacji. No i ta kobieta już tak się przyzwyczaiła i tak chciała, że tak powiem, ugościć swojego gościa. To chyba nie jest masło maślane, więc powiem ugościć swojego gościa, że postanowiła, mamy kawałek dachu, zbudujmy tam przybudówkę. Niech ten Elizeusz, jak będzie wpadać, ma swój pokój, ma swoje łóżko i ma swoją lampę. No więc tak zrobili. I Elizeusz tak bardzo został tym dotknięty, tym gestem, tak bardzo poczuł jeszcze większą więź z tą osobą, że postanowił, że jej się jakoś odwdzięczy. I myśleli, co by tutaj zrobić, pytali razem ze swoim sługą Gehezim, pytali tej kobiety, czy mają coś powiedzieć dla wojska, żeby ją lepiej traktowali, czy nie wiem, jakoś na władzę wpłynąć, lobbować u władzy, a tak byśmy teraz powiedzieli. Ona mówi, nie, wszystko gra, wszystko jest okej, okay, żyje mi się całkiem dobrze, cieszę się, że możesz być moim gościem. No ale Gehezi, ten jego sługa Elizeusza, mówi, słuchaj panie, tak naprawdę to ona jest już dość stara, ma męża, ale nie ma dzieci. To może sprawmy, żeby miała dziecko. Elizeusz mówi, to jest świetny pomysł. I mówi tej kobiecie, słuchaj, w dowód mojej wdzięczności będziesz miała syna. Poczniesz dziecko. Jaka była jej reakcja? Nie lubi nadziei. Może nie do końca to jest to, co bym bardzo chciała. Nie mów mi, składaj mi fałszywej nadziei. Zobaczymy, co będzie. No ale minął rok. Elizeusz wraca do tego miejsca i okazuje się, że oczywiście ona poczęła i urodziła syna. I ten syn się chowa. Syn rośnie, jest szczęściem dla rodziców. I gdzieś w takim pięknym wieku, w którym dzieci są już na tyle samodzielne, że chodzą same, że umieją się same sobą zająć, umieją się bawić, ale jeszcze potrzebują takiej bliskości z rodzicami, takiej czułości intymnej, to dziecko wychodzi do swojego ojca na pole. Ojciec ciężko pracuje z ludźmi na polu, a dziecko idzie rano do ojca, żeby tam z nim być, żeby spędzić z nim czas i łapie się za głowę, krzyczy, ała moja głowa, głowa mnie boli. Wraca do domu, przytula się do kolan matki i niestety umiera. Pewnie miał z 5, 6, może 7 lat. Takie dzieci, wydaje mi się, że jeszcze jak potrzebują takiej bliskiej relacji z matką, z ojcem, to wchodzą na kolana. To jest napisane, że to dziecko przyszło do domu, położyło się, spędziło całe przedpołudnie na kolanach matki i potem zmarło. No oczywiście zapanowała rozpacz, zapanowała tragedia w domu, ale żona, ta kobieta, żona tego mężczyzny, który orał, kobieta stwierdziła, tu i teraz idę do proroka, idę do męża Bożego. I poszła, osiadła osła i poszła 40 kilometrów tam na górę pańską, na której przebywał prorok. I prorok ją widzi z daleka i mówi, super, jak się masz, jak tam dziecko. A ona mówi do niego, dobrze się mam. Ale jak przyszli do domu, to padła do jego stóp i Elizeusz zobaczył, że w jej sercu jest gorycz. W jej sercu jest ogromny ból. I mówi, Pan zataił to przede mną, ale coś jest nie tak. A ona do niego mówi, po co zsyłałeś mi to dziecko? Czy nie mówiłam ci, nie chcę? Czy nie mówiłam ci, że nie chcę, żebyś mnie zwodził? Czy nie mówiłam ci, że nie chcę, żebyś robił mi takiej nadziei? Gdy teraz ja muszę przeżywać taką tragedię. I Elizeusz mówi, nie, no tak nie może być, idziemy tam. Idziemy coś z tym zrobić. Wysyła swojego sługę, żeby ten przy pomocy laski Elizeusza położył laskę na to dziecko i aby to dziecko zostało uzdrowione. I kobieta mówi, nie, tak nie może być. Ja bez ciebie nie idę. Musisz ze mną wrócić i ty tam musisz działać w tym miejscu. I wracają. Oczywiście ten Gehezi wychodzi pierwszy, idzie z tą laską, kładzie laskę na dziecko, no i dziecko niestety nie zmartwychwstaje. Dociera do domu Elizeusz i wykonuje dość specyficzny sposób próby uzdrowienia tego dziecka. Pierwsza próba się nie dała. Druga próba to Elizeusz wchodzi do pokoju, gdzie było to dziecko. To dziecko było de facto położone w jego pokoju, w jego łóżku, które wcześniej mu wybudowali Elizeuszowi w tym domu. I on kładzie się na to dziecko, przykłada oczy do jego oczu, usta do jego ust i dłonie do jego dłoni. Celem tego było rozgrzanie tego ciała dziecka, żeby to dziecko zostało wskrzeszone. I pierwsza próba się nie udaje, więc Elizeusz wstaje i przechadza się po pokoju, a następnie powtarza czynność. Dziecko kicha 7 razy i zmartwychwstaje. Jest to niesamowity cud, ta historia to niesamowity cud wskrzeszenia, który dokonał Elizeusz i też widzimy pewne odniesienie, gdy też Jezus wskrzeszał dziewczynkę podczas swojej działalności na ziemi, kilkaset lat później, ale chciałbym skupić się w tym miejscu nie na Elizeuszu, ale na tej kobiecie, na tej rodzinie, co ona przeżywała. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Kontekst historyczno-kulturalny bycia kobietą, bycia rodziną, bycia bezpłodną kobietą albo rodziną bezdzietną w tamtych czasach. Jest to pewien ostracyzm społeczny. Był w tamtych czasach pewien ostracyzm społeczny. To znaczy takie osoby były delikatnie wykluczone, gdzieś tam wytykało się je palcami, że nie ma dzieci. Generalnie dzieci były dumą rodziców. Każde małżeństwo musiało mieć dzieci. Ale myślę, że ona w swoim miejscu, gdy spotkała Elizeusza i gdy Elizeusz obiecał jej, że będzie mieć dziecko, była niejako pogodzona z tą sytuacją. Była już dość stara, jak jest o niej napisane. Pewnie już puszczała te wszystkie docinki obgadywania jej mimo uszu. Pewnie już tych docinków było mniej, no bo ona już, że tak powiem, wyszła ze swojego wieku produkcyjnego. I ona niejako miała stabilną sytuację na tym polu. I w tym momencie Elizeusz przychodzi do jej życia albo przynosi jej do jej życia pewien dar, czyli dziecko. Sytuację, w której musi obrócić swoje życie do góry nogami i wpaść w ten wir przygody, którą jest rodzicielstwo. I zobaczcie, ile niepokoju musiało w niej być, ile musiało być w niej obaw, czy sobie da radę, ale ile też było na pewno radości. Na pewno radości, na pewno szczęścia z tego, że taką rzecz ją spotkała. Mimo tej pierwszej wątpliwości, którą miała, której powiedziała Elizeuszowi, nie zwódź mnie, nie rób mi nadziei, nie wiem, czy dam radę, tak to bym zainterpretował też, ale ona na pewno była szczęśliwa. To dziecko było ich radością, to dziecko było taką ich perełką. Ono chodziło tam w tej rodzinie, spędzało czas z ojcem, spędzało czas z matką. I po kilku latach, gdy to dziecko właśnie jest już w takim pięknym wieku, gdzie jest samodzielne, w miarę, ale potrzebuje bliskości, gdy można z nim rozmawiać o wielu ciekawych rzeczach, można pokazywać mu świat, można pokazywać mu Boga, to dziecko w jeden dzień, w pół dnia umiera. Ile rzeczy się musiało kłębić w tej kobiecie? Ile rzeczy musiało się kłębić w tej rodzinie? Dlaczego? Dlaczego to mnie musiało spotkać? Dlaczego, gdy pogodziłam się z moją sytuacją życiową, ktoś przyszedł, zburzył tą sytuację? Oczywiście to była wspaniała rzecz, ale potem na nowo cierpię. Śmierć nie jest łatwa do pogodzenia się. Niczyja śmierć nie jest, a tym bardziej matki, która traci swoje dziecko. Ona nie traci wiary, oczywiście. Nie traci wiary, idzie do Elizeusza i to dziecko finalnie jest wskrzeszone, ale wyobraźcie sobie ten marsz, te 40 kilometrów, które ona musi iść, sama pojechała prawdopodobnie lub ze sługami, mąż został. Ona pojechała do Elizeusza. Ile w niej było emocji, ile w niej było cierpienia. Finalnie Bóg okazuje swoją dobroć. Elizeusz dzięki Bogu wskrzesza to dziecko. I moglibyśmy się zapytać, po co była ta historia? Dlaczego tę kobietę spotkało coś takiego? Czy chodziło o to, żeby ona okazała swoją wiarę? Czy chodziło o to, że trzeba przetestować jej oddanie Bogu? Czy to, że będzie szukać swojej nadziei u Boga? Czy chodziło o to, żeby ona okazała swoją wierność? Czy to mogła być jakaś analogia z Abrahamem? Czy ona doszukiwała się takich analogii, który też miał poświęcić swoje dziecko? Czy to jakieś też poświęcenie jej własnego dziecka było? Nie wiem, co się kłębiło w głowie tej kobiety, ale być może mogła rozumieć tę sytuację. I my też możemy rozumieć tę sytuację w taki sposób, że Bóg coś jej dał, wystawił na próbę jej wiarę i potem okazał swoją moc, okazał cud. I to jest dobra interpretacja tej historii. Ale istnieje szersza perspektywa. Dlatego, że ta historia nie kończy się w tym miejscu. Ta historia ma kontynuację w rozdziale 8. I to już przeczytam. Oprócz tego testu wiary, który miała, oprócz testu zaufania do Boga, oprócz testu swojego oddania prorokowi, ona, ta historia, to wydarzenie ma jeszcze wpływ na inne osoby. W 8 rozdziale czytamy od drugiej Księgi Królewskiej od 1 wersetu. Swego czasu Elizeusz zwrócił się do kobiety, której synowi przywrócił życie. Spakuj się i wraz z rodziną zamieszkaj na pewien czas gdzie indziej, ponieważ Pan postanowił zesłać głód na ten kraj i będzie on trwał przez 7 lat. Kobieta spakowała się zatem i postąpiła zgodnie ze słowem męża Bożego. Wyruszyła wraz z rodziną i na 7 lat zamieszkała w ziemi filistyńskiej. Po upływie tego czasu wróciła stamtąd i udała się do króla złożyć prośbę w sprawie swojego domu oraz własności ziemskiej. Król w tym czasie rozmawiał z Gehazim, sługą męża Bożego, i akurat poprosił: opowiedz mi o wszystkich tych wielkich dziełach, których dokonał Elizeusz. A gdy Gehazi opowiadał królowi o tym, jak Elizeusz ożywił zmarłego, właśnie nadeszła ta kobieta, której synowi przywrócił życie, aby złożyć u króla prośbę w sprawie swojego domu i własności ziemskiej. Gehazi zawołał: Panie mój królu, to jest ta kobieta i to jest ten jej syn, którego Elizeusz ożywił. A gdy król wypytał o to tę kobietę, ona potwierdziła, że tak właśnie było. Wówczas król przydzielił jej jednego urzędnika i polecił: zadbaj, aby zwrócono jej wszystko, łącznie z plonami, z pola od dnia, w którym opuściła kraj, aż do teraz. I kontynuacja tej historii ma miejsce jakieś, zakładam, 10 lat później, od momentu, gdy Elizeusz wskrzesza jej syna. I historia sama w sobie jest prosta, bo ona wyjeżdża z kraju. Elizeusz jej powiedział, żeby wyjechała uciec przed głodem, który panował w ich kraju, i wraca po 7 latach i ma dylemat. Wiemy, że była bogata, bo w 4 rozdziale jest napisane, że była bogata. Wiemy, że miała dobre relacje z władzą, dobre relacje z wojskiem. I wraca po 7 latach i udaje się prosto do króla, aby prosić o to, żeby jej oddał to, co było jej kiedyś tam. I zastanówcie się, czy miała przed sobą łatwą rozmowę, czy spodziewała się: no spoko, nie było cię 7 lat, uprawialiśmy twoje ziemie, dbaliśmy o twój dom, masz teraz z powrotem wszystko, dostajesz tak jak leci. Czy może król mógłby powiedzieć: gdzie byłaś? 7 lat głodowaliśmy. 7 lat walczyliśmy, aby z każdego skrawka pola uzyskać jakiekolwiek jedzenie, żeby wyżywić tutaj siebie nawzajem. A ty pojechałaś do innego kraju, uciekłaś. I teraz przychodzisz do mnie i chcesz, żebym oddał ci to, co twoje? Po 7 latach. Myślę, że mogło tkwić w jej głowie takie obawy. Z drugiej strony zobaczmy też perspektywę króla. Król rozmawia z Gehazim, ze sługą Elizeusza, i rozmawia z nim: powiedz mi, co tam naprawdę ten Elizeusz czynił. Czyli wnioskuje, że słyszał o cudach Elizeusza, ale nie do końca był ich świadkiem. Być może słyszał o tym, jak Elizeusz wskrzeszał, być może słyszał o tym, jak zsyłał wodę dla wojska, być może słyszał o tym, jak oczyszczał pokarm od trucizny. To są cuda, które są opisane właśnie w tej księdze. Gdzieś to do niego doszło i tak naprawdę chciał z pierwszego źródła dowiedzieć się, czy to naprawdę jest prawda. I słyszy o tej historii, gdy Elizeusz przychodzi i kładzie się oczami do oczu dziecka, ustami do ust, dłoniami do dłoni dziecka, i to dziecko kicha 7 razy i wstaje. Czy uważacie z ludzkiego punktu widzenia, że królowi mogło się wydawać, że to jest trochę naciągane? Że może to jest taka fama, która chodzi o Elizeuszu, a tak naprawdę to trochę tutaj jest nakręcone. Czy król mógł mieć wtedy jakieś wątpliwości odnośnie Boga? Czy król mógł mieć jakieś wątpliwości odnośnie tego, że Elizeusz jest prorokiem? Mógł mieć. Zakładam, że mógł mieć. I złóżmy teraz to wszystko do kupy. Zobaczcie, jak historia sprzed 10 lat, zaaranżowana przez Boga w doskonały sposób, ma ogromny wpływ na życie zarówno tej kobiety, jeszcze raz, jak i króla. To znaczy, ona przychodzi w momencie, w którym król słucha o tym, jak jej syn został uzdrowiony, i potwierdza wszystko, że to jest prawda. Że to jest ten chłopiec, który był umarły, a został wzbudzony z martwych. Król w sytuacji, w której być może jest na jakiejś skraju wątpliwości. Wtedy nie wiemy dokładnie z tej historii, jaki to był król, jaki to był czas, ale w Księdze Królewskiej pisali raczej, że ci królowie w tamtych czasach byli dalej od Boga niż bliżej. I on być może w tym przypływie jakiejś refleksji, w przypływie pragnienia poszukiwania Boga, chce chwycić się tych cudów, o których kiedyś słyszał, ale nie jest do końca w stanie uwierzyć. I czy Bóg w doskonały sposób nie posługuje się tą historią? Tak, on posługuje się. W sposób, trochę bym powiedział, z ludzkiego punktu widzenia, nie chcę powiedzieć absurdalny, bo to jest duże słowo, ale dziwaczny, w taki sposób niezrozumiały, w taki sposób trochę pokręcony. Dlaczego tu 10 lat temu zdarza się coś, co potem 10 lat później ma tak ogromny wpływ zarówno na życie kobiety, która uzyskała wszystko z powrotem i jeszcze król wypłacił jej plony od dnia, którego wyjechała, równowartość plonów od dnia, którego wyjechała do dnia, do którego przyjechała, a król być może w tym przypływie jakieś pragnienia ukaża się, pragnienia poznania Boga, wierzy w to, wierzy w moc Bożą, wierzy w to i zaczyna być może szukać Boga więcej. Czy jakiś człowiek, czy jakiś reżyser byłby w stanie coś takiego zaplanować w jakimś filmie? Myślę, że byłoby ciężko. Ale to Bóg jest reżyserem tutaj na ziemi. To Bóg ma swoją perspektywę pewnych wydarzeń. To Bóg działa na płaszczyźnie daleko większej, niż jesteśmy w stanie zrozumieć. To Bóg patrzy na pewne wydarzenia z twojego życia i z mojego życia, z naszego życia i łączy je w pewną całość. To jest ten fragment, który mówi z Rzymian 8:28, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi, którzy Go miłują. Albo inaczej, w tym nowym tłumaczeniu, wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Bóg ma inną perspektywę patrzenia na to wydarzenie. Nie tylko jako próba dla tej samej kobiety, próba jej wiary, ale On w tym momencie, gdy to dziecko umiera, On widzi, jak ogromny wpływ to wydarzenie może mieć za 10, za 15 lat na króla, na tą kobietę. A jeżeli na króla, to i nawet na cały kraj. Na jego ludzi, na jego naród. To jest ta perspektywa, którą czasem nam ciężko zobaczyć. To jest ta perspektywa, którą nam czasem ciężko uwierzyć, bo nie widzimy, bo jesteśmy ograniczeni, bo jesteśmy w jakiś sposób uwięzieni w naszej czasoprzestrzeni tutaj. Ale Bóg jest ponad tym. I wierzę w to, że wielu z was ma historię swojego życia, kiedy Bóg łączył pewne nitki, kiedy Bóg łączył drogi, które wydawałoby się nie mogą się połączyć i robił z tego coś dobrego. Ja chciałem wam teraz opowiedzieć moją historię, która zaczęła się też 10 lat temu. Byłem wtedy przed ważną, jak dla mnie na tamte czasy, decyzją. Szukałem pracy na studiach i miałem do wyboru dwie opcje. Albo lepiej płatną i z bardziej elastycznymi godzinami pracy, bardziej dopasowaną do mnie pracę w pubie, albo pracę w hotelu, gdzie miałem mieć jakieś sztywne godziny, pracę na nocki, gorzej płatną trochę pracę. Ale decyzje były do podjęcia. Nawet byłem na pierwszy raz na jakimś dniu próbnym w tym pubie i w sumie to był taki fajny lokal w centrum Krakowa, kulturalny, bez zarzutu miejsce. I było tam okej, jak to było na tym pierwszym dniu i generalnie wszyscy mnie polubili, mogłem pracować tam od zaraz. Ale ja czułem w swoim sercu, że Bóg mówi mi, że to nie jest miejsce dla mnie. Że mimo jakichś tam ludzkich argumentów, które przemawiają za tym, że może to być troszeczkę lepsza praca niż ta druga. Oczywiście to są warunki studenckie, więc nie mówimy o jakiejś dramatycznej różnicy, ale gdzieś tam na te czasy, co się do mnie liczyło, wydawało mi się, że na ludzki rozum może to być lepsze miejsce. To Bóg pokazywał mi, że jest, tak mocno w moim sercu pokazywał mi, że jest dla mnie inne miejsce. I wybrałem pracę w hotelu, zacząłem pracować trochę na nocki, trochę na dzień, na takich sztywnych godzinach pracy, jak zmiany były. I kilka miesięcy później na recepcję wchodzi jeden człowiek. Jeden z wielu gości, którego mieliśmy, to było lato. Ja go obsługuję, oczywiście uśmiecham się do niego, wydaję mu klucze do pokoju. I on pyta się mnie, co ty masz na ręce? Czy wiesz, co masz na ręce? Ja miałem tą opaskę, I am second, ta czarna opaska, która, że tak powiem, miała być narzędziem, które umożliwiało rozmawianie z ludźmi o Bogu. Ja to miałem na ręce. I ten człowiek pyta się mnie, czy ty wiesz, co to jest? Ja mówię, tak, wiem. Możemy o tym porozmawiać. I rozmawialiśmy wtedy, tego dnia. Długo. Akurat było spokojne popołudnie, więc mogliśmy sobie porozmawiać długo o Bogu. I rozmawialiśmy potem jeszcze wiele razy i wiele tygodni, wiele miesięcy. Ten człowiek okazał się być pastorem, który był misjonarzem, był w Szczecinie i przyjechał do Krakowa ze swoją grupą misyjną, organizował jakieś wydarzenie. I głęboko jestem przekonany, że ta decyzja, do której Bóg mnie popychał, trochę wbrew mojej perspektywie ówczesnej, ale której Bóg gorąco przekonywał mnie, doprowadziła do tego, że mogłem poznać tego człowieka. Gdybym nie było mnie w tym miejscu, nie sądzę, że spotkalibyśmy się w tym pubie. Nie sądzę, że on by poszedł do pubu, żeby się z nim spotkać. Wierzę, że to Bóg złączył nasze drogi już kilka miesięcy potem, jak ja zacząłem tą pracę, tam, aby poznać. I ta relacja wywarła niesamowity wpływ na mnie, dlatego że on został pewnego rodzaju mentorem moim. Rozmawialiśmy o wielu trudnych sprawach, rozmawialiśmy o wielu rzeczach. Współpracowaliśmy w kilku projektach. On też zajmował się projektem dotyczącym uczniostwa w kościele w Szczecinie. Ja też trochę mu pomagałem z takimi rzeczami organizacyjnymi. I w taki wspaniały sposób wierzę, że Bóg złączył nasze drogi, dlatego że uwierzyłem, że Boża perspektywa, ta szersza perspektywa jest lepsza niż moja. Ale ta historia nie kończy się w tym miejscu. Kilka lat temu, chyba z 5 lat temu to już będzie, ta relacja rozwijała się i generalnie mieliśmy jakieś tam wspólne plany. Doszło do tego, że postanowiliśmy się przeprowadzić do Szczecina z żoną i z już wtedy małym Antkiem. Postanowiliśmy, że chyba to jest miejsce, którym i czas, w którym możemy zmienić otoczenie, w którym możemy wynająć mieszkanie. Ja dostałem tam bardzo szybko super pracę. Było wszystko przygotowane tak, że wyjeżdżam stąd, kończę tutaj swoją pracę. Po weekendzie zaczynam nową pracę, wszystko już ustawione, mieszkanie fajne znalezione, perspektywa współpracy w tym kościele załatwiona, jakieś tam wspaniałe rzeczy, którymi możemy działać razem. No i jest piątek, ja w poniedziałek mam już być w Szczecinie, zaczynać pracę o 9:00, jest piątek i ja załatwiam ostatnie formalności wtedy na uczelni i wracam do domu i mówię do Karoliny, my nie możemy tam pojechać. Nie możemy tam pojechać. To po prostu wtedy całe moje ciało, cały mój duch, całe moje przekonanie mówiło mi, że Bóg ci mówi, to nie jest miejsce dla ciebie. Mimo swojej wspaniałej perspektywy, którą masz w swoim mniemaniu o tym, że masz pracę, masz perspektywę jakiejś służby, masz perspektywę fajnego mieszkania, blisko do morza, czystsze powietrze niż Kraków, w ogóle super, to Bóg tak mocno przemówił do mnie, to nie jest miejsce dla ciebie. To nie jest miejsce, w którym powinieneś być. Zostań tutaj. I musiałem wykonać 2 niemiłe telefony. Jeden do pracodawcy, któremu powiedziałem mu, miałem być w poniedziałek, ale jednak nie przyjadę, przepraszam. A drugi nieprzyjemny telefon, dużo bardziej nieprzyjemny, to telefon do mojego przyjaciela, któremu powiedziałem, przepraszam cię, ale nie przyjadę. Przepraszam cię, ale z rodziną zostajemy. I nie było to łatwe dla nas, ani dla niego. Ale znów tu w grę wchodzi Boża perspektywa. Wyobraźcie sobie, że maksymalnie pół roku później on dostaje telefon ze Stanów, ze swojej misji, która go wysłała do Polski. To koniec. Musisz wracać. Kończymy twoje finansowanie, potrzebujemy ciebie z powrotem w Stanach, kończymy misję, musisz znaleźć sobie normalną pracę i wrócić do swojego życia. I gdzie bym był? Gdzie byśmy byli jako rodzina, gdy osoba, na której planowaliśmy troszkę zbudować naszą pozycję w Nowym Mieście, która miała być naszym największym wsparciem, po kilku miesiącach by wyjechała? Gdzie bym był, czy byłbym zgubiony, czy byłoby mi łatwo? Myślę, że nie. Wierzę w to, że Bóg w tej swojej perspektywie, którą widział, obraz daleko szerszy niż ja jestem w stanie zrozumieć. On wiedział, że to nie jest miejsce dla mnie. I on wiedział, że to jest coś innego, to jest, istnieje coś więcej, inna płaszczyzna niż ta, którą ja jestem w stanie zrozumieć, którą jestem w stanie zanalizować, którą jestem w stanie poznać. I to jeszcze nie jest koniec tej historii. On wyjechał do Stanów, trochę nam się urwał kontakt, wiadomo, różnica czasu i przez Facebooka nie jest łatwo. Ale gdzieś jesteśmy w takiej jedności w Bogu, modlimy się o siebie nawzajem, rozmawiamy sporadycznie, ale rozmawiamy. I wyobraźcie sobie, że ten człowiek dzwoni do mnie kilka tygodni temu. Zaraz potem, jak zaczęła się agresja Rosji na Ukrainę. I dzwoni do mnie i mówi, co robicie? Jak działacie? Jak się macie? No ja mówię, że jest taki komitet, który tam nadzoruje działania, działamy na granicy, wozimy leki, mamy wspaniałych ludzi, którzy zaangażowali się w to działanie, mamy ludzi, którzy nocują te osoby tutaj w Krakowie, którzy pomagają załatwiać wszelkie formalności. No ogarniamy na tylu sposobach, ile możemy. Angażujemy się w taki sposób, w jaki jesteśmy w stanie. I mówi, to super. Modlimy się o was w Tennessee. Modlimy się o Kościół Betlejem, o jego działalność. Modlimy się o to, żeby Bóg wam błogosławił. I chcemy was wspierać. I w piątek, 2 dni temu, jeszcze raz rozmawialiśmy i mówi, że są poruszeni. Śledzą naszą działalność trochę gdzieś tam na stronie internetowej. Śledzą trochę jakieś wydarzenia na Facebooku. Ja też z nim rozmawiałem, co się dzieje. Są poruszeni tym, jak działamy. Niestety nie mogą przyjechać osobiście, żeby się zaangażować, ale postanowili wesprzeć nas trochę finansowo. Nie jakąś dużą kwotą, ale nie jakąś małą. Postanowili, że przyłożą rękę do tego, jak działa Kościół Betlejem. Do tego, jak my pomagamy w tej okropnej sytuacji naszym braciom i siostrom z Ukrainy. I prosi mnie też, żebym powiedział wam 2 rzeczy. Że modlą się i mają przekonanie, że Dawid zwycięży Goliata. I prosił mnie, żebym przekazał wam, że modlą się o to, abyśmy nie bali się głosić Ewangelii. Dlatego, że nie będzie lepszego czasu, abyśmy docierali do ludzi z Ewangelią. Serca są teraz otwarte, serca są teraz pragnące, wołające do Boga. Nawet najbardziej zatwardziałe serca w takich sytuacjach zwracają się, aby wołać do Boga. I prosił mnie, żebym przekazał wam, że nas błogosławią. I chcę przez to powiedzieć, że to Boża perspektywa. To ta szersza perspektywa relacji, połączenia pewnych nici. To ta szersza perspektywa, w której Bóg widzi, jak pewne sytuacje wpływają na naszą przyszłość. To Bóg widzi, jak to, co dla nas wydaje się najlepsze na nasze ludzkie mniemanie, może nie okazać się najlepsze za 5, za 10, za 15 lat. I chwała Bogu, że czasem objawia takie rzeczy, że objawia swoją moc, w jaką łączy te nasze ścieżki, w jaki sposób zacieśnia te drogi, które się spotykają, w jaki sposób ta perspektywa jest inna. Ale nie zawsze tak jest. Czasem w naszym życiu dzieją się rzeczy, których nie rozumiemy i nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ja gorąco wierzę w to, że przyjdzie czas, kiedy spotkamy się z Jezusem, kiedy zdamy sprawę z każdego naszego czynu, z każdego naszego słowa i wtedy Bóg będzie w stanie objawić swoją chwałę i pokazać nam, słuchaj, ta sytuacja jest dlatego, że coś tam. Ja mam w swoim życiu kilka sytuacji, których nie rozumiem i już przestałem zadawać życie Bogu. Jedną z nich to jest uraz, który odniosłem na pierwszych moich wakacjach z rodzicami zagranicznych pierwszego dnia, kiedy rozwaliłem sobie kolano w takiej błahej sytuacji tak, że nie mogłem nim zginać tam i z powrotem, tam nie mogłem z nim ruszać. 12 lat później, 3 operacje później, 4. przede mną za 5 miesięcy, dalej nie wiem, co było Bożym planem. Domyślam się, ale to tylko moje domysły. Wierzę, że Bóg kiedyś potwierdzi albo powie mi, o co chodziło, dlaczego w taki sposób mój ówczesny świat musiał się przewartościować, musiał się zmienić totalnie. Miałem za sobą wiele przepłakanych nocy, wiele trudnych myśli, ale dzisiaj przyjmuję to, że to jest Boża perspektywa. I może nie wiem, czemu to służyło do końca. Może nie wiem, dlaczego w taki sposób, dlaczego za tym szło tyle bólu fizycznego, tyle niewygody, dlaczego znowu muszę iść na operację, ale wiem, gorąco wiem, że istnieje szersza perspektywa. Szersza perspektywa, której ja nie rozumiem. I możesz zadawać pytanie Bogu, dlaczego? Bóg chce to pokazywać, dlatego że ja, widząc te ścieżki, które on złączył, widząc tą Bożą perspektywę, która przewyższyła moje staranie, moją mądrość, jestem Bogu niesamowicie wdzięczny. To porusza moje serce, że on w tak namacalny sposób łączy te drogi, łączy te puzzle i powstaje jego układanka, a nie moje puzzle. I wierzę, że możemy zadawać Bogu pytanie, Boże, dlaczego? I że Bóg czasem odpowie, czasem pokaże, co się dzieje, czasem pokaże się, dlaczego pewne sytuacje się zdarzają, ale czasem nie pokaże tego. Czasem te rzeczy będą zakryte. Ale zrozumieć szerszą perspektywę Chciałem wam podać przepis na to. Jak móc zrozumieć szerszą perspektywę, tą Bożą perspektywę. Jest taki fragment w liście do Efezjan. On według wielu naukowców jest nawiązaniem do tego, że Bóg istnieje w większej liczbie wymiarów niż my. Bóg, którego nie ogranicza czasoprzestrzeń, Bóg, który nie jest ograniczony przez naszą przeszłość, przez naszą przyszłość, nie jest ograniczony przez miejsce. I jest wiele naukowców, którzy mówi, że list do Efezjan 3,18 to właśnie jest, właśnie wspomina o tym, że Bóg istnieje w większej liczbie wymiarów niż my ludzie tu na ziemi. To jest Efezjan 3 od 16 rozdziału. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć, jaka jest, wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość. I poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Żyjemy w tym świecie w trzech wymiarach przestrzennych plus czas. Natomiast Paweł pisze tutaj o czterech wymiarach. Pisze o długości, szerokości, wysokości, głębokości. I tak jak mówiłem, jest wiele opracowań, które mówi, że być może ta sugestia Pawła to jasny przekaz, że Bóg istnieje w większej liczbie wymiarów niż nasz ludzki mózg jest w stanie pojąć. I teraz, gdybyśmy chcieli znaleźć się w większej liczbie wymiarów niż jesteśmy, czysto hipotetycznie, to właśnie, czy to nie właśnie Paweł o to się modli? Czy nie modli się o to, gorąco prosi Boga na kolanach, abyście poznali, jaka jest szerokość, głębokość, wysokość i długość? Czy to nie jest prośba o to, abyśmy poznali trochę szerszą perspektywę Boga, czy nadinterpretuje? Myślę, że nie. Myślę, że to jest, że Paweł woła do Boga, abyśmy my poznali tę ponadnaturalną, ponad nasze możliwości do zrozumienia naturę Bożą. Tą szerszą perspektywę. I tu, w tym miejscu jest klucz tej perspektywy. Ta szersza perspektywa, którą masz, to poznanie wykraczającej poza zdolności poznawcze miłości Chrystusa. Ponad moją perspektywą na moje życie, szerszą perspektywą jest bezwarunkowa miłość Boża. Szerszą perspektywą do twojego życia jest bezwarunkowa miłość Boża. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, dlaczego dzieje się to, co się dzieje. Chciałbym wam powiedzieć, dlaczego w Ukrainie część rakiet leci, nie trafia w ziemię, ludzie się modlą, rakiety nie wybuchają, a część osób ginie. Nie wiem. Ale wierzę w to, że ponad tą perspektywą, którą jesteśmy w stanie pojąć, jest wszechogarniająca, bezwarunkowa miłość Boża. Nie wiem, dlaczego modlimy się o chorych i jedni są uzdrawiani, a jedni nie są. Ale wiem, że perspektywa Boża, która jest nad tym, to jest Jego bezwarunkowa miłość do ludzi, do ciebie i do mnie. Nie wiem, dlaczego pewne rzeczy dzieją się tak, a nie inaczej. Dlaczego pewne modlitwy są odpowiadane od razu, pewne modlitwy trochę później, pewne modlitwy nie mam odpowiedzi, coś się dzieje poza tym, o co prosimy Boga, ale wiem, że nad życiem każdego z nas ta szersza perspektywa to wszechogarniająca i bezwarunkowa miłość Chrystusa, która jest niemożliwa do poznania w ludzki sposób, która jest tym kolejnym wymiarem, w którym porusza się Bóg. Więc szerszą perspektywą dla twojego życia to jest to gorące pragnienie poznania Bożej miłości. To gorące pragnienie doświadczenia Bożej miłości w twoim życiu. To gorące pragnienie poznania Boga, Jego natury, ale nie w taki sposób, żeby dostać odpowiedzi na wszystkie pytania, które cię nurtują. Nie w taki sposób, żeby wszystko tu na ziemi było dla ciebie jasne. Ale w taki sposób, żeby to Bóg był najważniejszy. Żeby to Bóg i Boża miłość przewyższała twoje zdolności poznawcze i żeby Bóg i twoja miłość wpływały na to, że pewne rzeczy rozumiesz, pewne rzeczy nie rozumiesz, ale jesteś z Nim. Aby ta miłość Boża rozbudzała w Tobie taką gorliwość, abyś zbliżał się do Niego i niczym gorliwy Elizeusz czynił wielkie rzeczy dla Niego. Wierzę, że Bóg chce jeszcze bardziej, gdy zbliżamy się do Niego, chce jeszcze bardziej łączyć te różne ścieżki w ten swój ponadnaturalny, poza naszą perspektywą sposób wyczyniać rzeczy, które wydają się zwykłymi zbiegami okoliczności, ale wiemy, że takimi zbiegami okoliczności nie są, tylko są zaaranżowane przez Boga. Wierzę, że gdy jesteśmy bliżej Niego, to Bóg w taki sposób używa naszych osób, nas samych, jako swoje narzędzia i organizuje to w taki sposób, który nie robimy. Więc dzisiaj, jeżeli masz do Boga jakieś pytania, jeżeli wydaje ci się, że czegoś nie wiesz, że Bóg nie odpowiada na twoje pytanie, albo nie wiesz, czemu tak jest, spróbuj spojrzeć na swoje życie przez szerszą perspektywę. Spróbuj spojrzeć i zapragnąć poznać jeszcze bliżej tą wszechogarniającą i bezwarunkową miłość Boga. Na zakończenie, jak już zespół wyjdzie, będziemy się modlić, ale mam jeszcze jeden obraz, który w taki sposób wizualizuje mi to Boże działanie. Nasz mózg składa się z setek milionów neuronów, komórek nerwowych, których cechuje taka rzecz jak neuroplastyczność. Czyli te neurony wykształcają między sobą połączenia. Pewne połączenia są zrywane, pewne połączenia przez całe życie są wykształcane. Mózg łączy neurony na podstawie tego, jak my co czytamy, jakie mamy doznania, czego się uczymy. Są pewne, w naszym mózgu są tworzone pewne nowe połączenia. Nasze nowe zdolności poznawcze kształtuje nas Bóg przez całe życie. Nasz mózg jest kształtowany przez całe życie. I mój obraz tej Bożej perspektywy to nie neurony, ale Jego ludzie. To Jego ludzie, którzy przebywają nie w mózgu, ale w Jego miłości i Bóg tym gotowym, powołanym przez Niego, gotowym, aby szukać tej miłości, tworzyć przez całe życie nowe połączenia, tworzy nowe ścieżki, które łączą się, dają nowe możliwości, które są aranżowane przez Jego, na Jego chwałę i w Jego działaniu. Chciałbym dzisiaj wezwać Cię do modlitwy, ażebyś modlił i modliła się o to, żeby Bóg odpowiadał Ci dlaczego. Wierzę, że Bóg chce mówić Tobie, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Wierzę, że Bóg chce mówić, pokazywać Ci, jakie jest powiązanie między jednym a drugim. Może teraz, może za 5 lat, może za 10 lat. Ale chcę modlić się o to, aby tą szerszą perspektywą w Twoim życiu, szerszą perspektywą zrozumienia świata, zrozumienia sytuacji, które dzieją się na ziemi, zrozumienia tych trudności, które doświadczamy, tego bólu, tej śmierci, którą doświadczamy, tych katastrof, które widzimy, tej okropnej wojny, która jest za naszą granicą, aby tą perspektywą zrozumienia tej sytuacji była bezwarunkowa i wszechobecna miłość Boża. To dla mnie jest takim kluczem do zrozumienia. Czy mogę was prosić, żebyśmy powstali i modlili się o to, aby Bóg odpowiadał na nasze pytanie, aby Bóg objawiał nam swoją miłość i aby Bóg pomagał nam zrozumieć, że Jego perspektywa to perspektywa miłości. Tak, dobry Panie, chcemy Ci dzisiaj dziękować za ten czas. Chcemy dziękować Ci, Panie, że Ty ingerujesz w nasze życie. Że Ty, Panie, dajesz wiele przykładów, wiele razy dajesz odczuć, jak bardzo jesteśmy dla Ciebie cenni, jak bardzo jesteśmy dla Ciebie znaczące i jak chcesz, abyśmy, Panie, byli Twoimi narzędziami, jak Ty nas bardzo kochasz, Panie. Jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy, Panie, które się dzieją w naszym życiu. Jest wiele rzeczy trudnych. Wiele razy tracimy naszych bliskich, wiele razy spotykamy wiele trudności w pracy, w rodzinie. Wiele razy spotykamy pewne rzeczy, których nie rozumiemy, o które się modlimy i się nie spełniają, Panie. I ja wierzę, Panie, że Ty chcesz odpowiadać na nasze pytanie, dlaczego? Że chcesz pokazywać, jaka jest Twoja ścieżka wydarzeń, Panie. Ale ja wierzę, że ponad to, abyśmy tu na ziemi wiedzieli, dlaczego, Ty chcesz pokazywać i chcesz, abyśmy doświadczali Twojej wszechogarniającej, bezwarunkowej miłości, Panie. Tej miłości, która jest dopełnieniem wszystkiego. Tej miłości, która sprawiła, że jesteśmy tutaj dzisiaj. I tej miłości, która pragnie, aby każdy człowiek został ocalony, aby miał z tą relację. Panie, ja modlę się o wszystkich, którzy mają problemy, Panie, z tym, aby zaakceptować to, co się stało. Niech Twój pokój wejdzie w ich serce. Niech Twoje ukojenie dociera do tych serc, które być może mają wiele bezsennych, przepłakanych nocy za sobą. Panie, i niech w to miejsce przyjdzie Twoje, Panie, Twoja miłość. To przeświadczenie, że Ty nas kochasz, Panie, że Ty łączysz nasze ścieżki i że możemy starać się Ciebie poznać. Możemy starać się poznać siebie takim, jakim jesteś, ponad to naszą wszelkie możliwości poznawcze i doświadczyć Twojej miłości. Nie tylko znać o niej, nie tylko słyszeć z drugiej, trzeciej ręki, ale doświadczyć Twojej miłości, Panie. Modlę się, Panie, abyś rozpalał w naszych sercach takie pragnienie, aby się do Ciebie zbliżać. I abyś, Panie, przez to mógł też więcej takich ponadnaturalnych rzeczy aranżować. Takich wydarzeń, które nie byłyby w stanie się wydarzyć, gdyby nie Twoja ingerencja w nasze życie. Panie, bo to też nas buduje. To też nas buduje, to też buduje naszą relację z Tobą. To też buduje nasze zaufanie do Ciebie. Modlę się o każde pragnące serce, które chce dzisiaj zanurzyć się bardziej w Twojej miłości i znaleźć tą szerszą perspektywę dla siebie, Panie. Bądź uwielbiony z tego miejsca, Panie. Bądź wywyższony. Amen.